Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w części pierwszej wykład zastępcy brata Eliasza. Ja dzisiaj wystąpię. Dzisiejszy wykład będzie nieco się różnił od tych, które mówiłem do tej pory, ponieważ po raz pierwszy będę cytował z nowego przykładu, a nie ze Starego Gdańskiego. Stary Gdański już odchodzi do Lamusa. Z tego jeden powód to taki, że tu mam duże litery. Już mi wygodnie czytać z takich dużych Biblii. No a drugi powód to taki, że zawsze zmagałem się z językiem Biblii Gdańskiej i musiałem robić częstsze korekty, niż będą to potrzebne w Biblii tej, żeby dostosować tłumaczenie do tego, które jest prawidłowe. Dzisiejszy temat będzie się wiązał z tymi karteczkami, które są na firance. Odsłonię je w odpowiednim momencie, za chwilę. Na razie wstęp, do którego nie potrzeba nam żadnych karteczek. Nie robiłem tutaj prezentacji takiej jak pod dawnymi czasy, ponieważ zaledwie jest to kilka zdjęć, zatem wystarczy nam popatrzeć na karteczkę i więcej byłoby podłączania kabli i urządzeń. Dla tych paru zdjęć uznałem, że się nie opłaca. Temat to klasy ludu Bożego w Przypowieściach 30 rozdział od 24 do 28. Klasy ludu Bożego, Przypowieści 30 rozdział od 24 do 28. Według nowego przykładu brzmi to tak. Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy. Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Borsuki, ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szyku albo w porządku. Jaszczurka da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Tak mówią te wersety i o tych wersetach chciałbym dzisiaj bratersku coś powiedzieć. Zawsze mnie to intrygowało. Brat Johnson na ten temat napisał dokładnie po jednym zdaniu. Po jednym zdaniu o każdym z tym wersecie i zostawił nas. To uczynił to w tomie 11, mamy go po polsku, więc w tylnej części tomu 11 mamy omówienie Przypowieści Salomonowych werset po wersecie i brat Johnson zwykle jednym zdaniem każdy z tych wersetów omawia, podając treść przekaz. No i zawsze mnie to ciekawiło, jak to rozumieć, że mrówki ludek słaby, a w lecie zbierają swój pokarm, jakaś klasa ludu Bożego tu jest ukryta. Podobnie borsuki, podobnie szarańcza, podobnie jaszczurka, czy też pająk, bo jak się okaże później, to tłumaczenie jest dwojakie i chyba pająk bardziej odpowiada niż jaszczurka. No do tego dojdziemy. Na razie przeczytałem i tak jak nowy przykład to podaję. No i wiadomo, wiemy o tym, że Bóg podaje informacje w Biblii. Wiadomo, że podaje je w różny sposób, ale ma to zawsze jakiś sens. I uchwycenie tego sensu zawsze mnie trapowało. No i akurat Eliasz mnie poprosił w środę, żebym zastąpił go w wykładzie tym, to pomyślałem sobie, akurat mam okazję, bo rzeczywiście mam też inne tematy, które jeszcze nie mówiłem, ale zawsze lubię stworzyć coś nowego, wobec tego postanowiłem, że zająć się tym tematem. Jak wyjdzie, to dobrze, jak nie wyjdzie, to powiem jakiś inny. Ale wyszedł. Wyszedł i dzisiaj się nim podzielę. Zacznijmy od możliwych tłumaczeń wersetu 24, bo jak mówiłem, w ogóle bracia wiedzą, a szczególnie w dziejach, w Starym Testamencie, w Przypowieściach również, te tłumaczenia z hebrajskiego mogą być często bardzo różne. W jednym wersecie naszym dzisiejszym też zobaczymy, że różne przykłady to całkowicie odmiennie tłumaczą dany werset. Najczęściej nie ma różnic, najczęściej, ale tak od 15 do 20% tłumaczeń różnych wersetów jest tak odmienna w różnych przykładach, że jeden mówi dzień dobry, a drugi mówi do widzenia. Mogą być potężne różnice. Dlatego przyjąłem zasadę, że wszystkie te wersety, mamy tu ich 5, podam w 3 standardowych tłumaczeniach, jakie są najbardziej przyjęte w naszym kraju, po czym podam dosłowne brzmienie każdego z tych wersetów. Otóż werset 24, Biblia Gdańska. Te są 4 rzeczy najmniejsze na ziemi, wszakże są mędrsze nad mędrców. Biblia Warszawska, nowy przekład. 4 stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy. Tak czytałem przed chwilą. Biblia Tysiąclecia. Są na ziemi 4 istoty małe, lecz najrozumniejsze z mądrych. Dosłowne tłumaczenie. 4 istoty są najmniejsze na ziemi, lecz są najmądrzejsze z mądrych. Czyli bez względu na to, który przykład nie weźmiemy, mówią o tym samym. Że mamy tutaj 4 jakieś stworzenia, które są małe, a nawet najmniejsze z tych, jakie występują na ziemi, ale są bardzo mądre. Są tak mądre, że nie ma mądrzejszych. Taki jest przekaz tego wersetu. Mamy tu zarysowany kontrast między tym, co małe, a mimo to bardzo mądre, najmądrzejsze ze wszystkich istot, które żyją na ziemi. To jest wspólna cecha tych wszystkich 4 zwierząt. Każdemu z nich Salomon poświęca jeden werset. No, on nie poświęcił wersetu, bo on nie ma podziału na wersety, no ale tak powiedzmy, jedno zdanie. Jeden zdanie, jeden werset poświęca, który najpierw podkreśla małość danego zwierzęcia, stworzenia, Po czym dla kontrastu pokazuje bardzo mądre zachowanie tego małego stworzenia. Zgodnie z zapowiedzią apostoła z 1 Koryntów 1:27. Zajrzymy tam. 1 Koryntów 1:27. W gronie ludu Bożego znajdujemy istoty, które z punktu widzenia braci, ludzi, którzy z punktu widzenia tego świata są mali. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Bóg się kieruje innymi kryteriami i raczej to nie znaczy, że nigdy nikt w prawdzie nie pojawił się z grona osób, które świat może cenić, ale że nie jest to typowe dla ludu Bożego, żeby to byli tacy, którzy z punktu widzenia świeckiego budzą szacunek i uznanie. Raczej nie. Klasy ludu Bożego o większości wydają się w tym życiu ludziom bardzo słabe, niewiele znaczące, albo nawet nic nieznaczące, ale tak naprawdę są mądrzejsze od największych mędrców, te klasy ludu Bożego. Dlaczego? Bo wybierają właściwą drogę postępowania, dzięki czemu uzyskują tak wiele w przeciwieństwie do głupców, którzy takiej drogi nie wybierają. Zobaczmy na przykład na kilka wersetów, które chwalą postępowanie ludu Bożego. Szanują i czczą swego Boga, co nie jest rzeczą typową i oczywistą nawet w chrześcijaństwie, nie mówiąc o pogaństwie. Przypowieści, 9 rozdział, a wersety, werset 1, 10. Przypowieści 9, 10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. I 15 rozdział, a werset 33, także przypowieści. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Pokora poprzedza chwałę. Świat swojej mądrości wolałby napisać chwała poprzedza pokorę, albo chwała i tylko chwała, a nigdy pokory. Pokora poprzedza chwałę. Nie uważają sami siebie za mądrych, lud Boży, lecz szukają mądrości u Pana. Znowu, zupełnie przeciwnie jest w tym świecie, który najczęściej uważa siebie za bardzo, bardzo mądrego i nie potrzebuje u nikogo szukać mądrości. Prawie nikt nie może go już niczego nauczyć. Nawet sam Pan. Podczas gdy lud Boży zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebuje szukać mądrości u Pana, ale niekoniecznie. Może się także nauczyć od kogokolwiek innego, czasami nawet ze świata, czasami nawet od dziecka. Przypowieści 3 rozdział, werset 7. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. No tak, tak to jest cecha ludu Bożego. Te same przypowieści, 26 rozdział, a werset 12. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. No, ludzie tego świata tak się uważają, za bardzo mądrych. Ma mniej nadziei jest dla niego niż dla głupca. Izajasz 5, 21. Opuścimy na chwilę Salomona. Izajasz 5, 21. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Bo to jednak najczęściej prowadzi do zguby. Człowiek, który nie ma cichości, czyli nie daje się pouczyć, ostatecznie dzięki swojej mądrości, niby mądrości, i tak źle skończy. 1 Koryntów 3, 18-19. Znowu wrócimy do Nowego Testamentu. 1 Koryntów 3, 18-19. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Oczywiście nie chodzi, żeby się stał naprawdę głupi, tylko niech się stanie, niech się uzna za głupiego, jeżeli chce naprawdę, bo wtedy uznając się za głupiego, będzie szukał mądrości, a uważając się za mądrego, będzie nie będzie szukał żadnej mądrości, tylko będzie tkwił w tej stanie swojej niby mądrości. Albowiem, kontynuuje, albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Kolejna cecha ludu Bożego. Lubią towarzystwo innych mądrych. No bo wrócimy do Salomona, czyli bierzemy przypowieści, tym razem rozdział 13, a werset 20. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Kolejna cecha. Przyjmują, a nawet kochają skarcenie. Ludzie raczej nie lubią, jak się ich karci. Zwraca uwagę na niewłaściwe ich postępowania. Lud Boży ma tą cechę, że przyjmuje, a nawet kocha karcenie, bo w swojej mądrości, tej prawdziwej mądrości, wie, że to służy ich dobru. Że ten, kto nas karci, zwraca uwagę, może oczywiście karcić, zwracać uwagę dlatego, że nas nie lubi, ale może także mieć rację. Wobec tego mądry zawsze rozważy zarzut, który jest mu stawiany, bo jeżeli ten zarzut jest słuszny, no to warto z tego wyciągnąć lekcję i się poprawić. Przypowieści 9:8. Nie karć szydercy, aby cię nie nienawidził. Karć mądrego, a będzie cię miłował. Mądry, za skarcenie, zwrócenie uwagi, wykazanie zła, które on czyni, ci podziękuje. Nie będzie się dla ciebie gniewał, ani się nie obrazi. Ale szyderca, owszem, dokładnie odwrotnie zrobi. Też przypowieści 15 rozdział 31 i 32. Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. W wyniku tego ostatecznie osiągają zwycięstwo nad samym sobą, lud Boży mam na myśli, nad starym Adamem, jego emocjami, uczuciami, które są złe i jako takie powinny być zmienione, przekształcone lub całkowicie w pewnych przypadkach usunięte. Znowu przypowieści 29:11. Głupi ujawnia całą swoją porywczość. Inne tłumaczenia słowa porywczość to gniew albo ducha. W hebrajskim tam jest ruach, czyli ten swojego ducha, swoje usposobienie. Więc zobaczmy raz jeszcze. Głupi ujawnia cały swój ruach, czyli całe swoje duchowe usposobienie, które ma w środku. No to, a tłumacze oddali porywczość, w innym miejscu ktoś napisał gniew, no bo wiadomo, tenże duch, jak jest głupi, to objawia raczej coś złego na zewnątrz, prawda? Głupi ujawnia całego swojego ruach, całą swoją porywczość, gniew, całego swojego ducha. Ale mądry powstrzymuje go. Czyli ten gniew, tą porywczość, tego ruach, który jest tutaj niewłaściwy i on umie to powstrzymać, nie okazuje tego na zewnątrz. 16 rozdział, a werset 32, również przypowieści. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. I lud Boży stoi pod tym względem w przeciwieństwie do tych, którzy cały czas pozostają w niewoli upadłych uczuć i emocji, nad którymi nie pracują. Przypowieści 29:9. Gdy mądry wiedzie spór z głupim, to ten raz wybucha, raz się śmieje i nie dochodzi do pojednania. Czyli zmienność nastrojów u głupiego. Raz wybucha, raz się śmieje, czyli brak stałości, no bo on jest, nie panuje nad swoim duchem. Jest w zależności od sytuacji, zachowuje się w sposób niezrównoważony. 17 rozdział, a werset 22, także przypowieści. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. 17:22. No tak niekoniecznie mi to pasuje ten werset teraz, ale może być. Wesołe serce, chyba coś tu była nastąpiła jakaś pomyłka, bo to nie chodziło mi o wesołość serca. Także przeczytałem, to już jest, nie mogę go wycofać, ale zajrzyjmy do Izajasza 57:20. Może nastąpiła pomyłka w trakcie, bo to jest nowy wykład, wczoraj zakończony. I jeszcze nie wyłapałem pewnych może niedoróbek. Izajasz 57:20. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. No to bardzo fajny werset, prawda? Bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, no bo w jego wnętrzu, w jego ruach są różne złe rzeczy, nad którymi on nie panuje, nad którymi nie pracował, których nie przekształcał, nie zmieniał, nie równoważył, nic nie robił. A nawet często jeszcze pogarszał ten stan. Tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do pierwszego konkretnego wersetu, 25, który dotyczy mrówek. W tym celu odsłonię pierwszą tą kartkę, która pokazuje, jak często Józia zauważyła mrówkę. O, taka będzie troszeczkę wisząca krzywo, to jest mrówka. Werset 25, możliwe jego tłumaczenia. Mrówki chów słaby, który sobie jednak w lecie gotuje pokarm swój. To była Biblia Gdańska. Biblia Warszawska, nowy przekład. Mrówki ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Biblia Tysiąclecia. Lud mrówczy, chociaż bez siły, a w lecie nazbiera żywności. Dosłowne tłumaczenie. Mrówki lud niesilny, a w lecie lub żniwie, to słowo można tłumaczyć jako lato i żniwo. A w lecie, żniwie, co kto woli, obydwa mają sens, zaraz wyjaśnimy. A w lecie, żniwie, gromadzą pokarm swój. Powtórzę to dosłowne tłumaczenie, bo ono jest najlepsze, bo to jest dosłowne, to jest tak jak zawarte w oryginale, bez interpretacji tłumacza. Mrówki lud niesilny, a w lecie lub żniwie gromadzą pokarm swój. Salomon chwali także mrówki w innym miejscu swoich przypowieści, czyni to w 6 rozdziale 6-8. Idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorca, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm. W żniwa, zobaczmy, lato i żniwo, jest jedno i drugie. tutaj, bo często mamy powtórzenie tej samej myśli innymi słowy, i pokazuje, że lato i żniwo to jedno i to samo. A w lecie przygotowuje swój pokarm, a w żniwa zgromadza swoją żywność. Używa tutaj podobnej argumentacji o lecie, no i o żniwie jednocześnie, co tylko potwierdza, że w naszym wersecie również może to być lato lub żniwo. Mrówka potrafi unieść ciężar, taka mróweczka, potrafi unieść ciężar wielokrotnie przekraczający wagę jej ciała. Niesłychane, prawda? Myślę, że każdy z nas widział czasami w lesie mrówkę, która targała coś dużo, dużo większego na oko od siebie i pewnie ważące więcej niż mrówka. No to potrafi przywlec z daleka do swojego gniazda, bo ma jakąś rolę dla tego do spełnienia. Pilnie pracują w lecie albo żniwie, by gromadzić zapasy na przyszłość, na zimę. Brad Johnson w tomie 11, strona 669, wszystkie cytaty będą z tego samego tomu, 11, strona 669, mówiłem po jednym zdaniu, tylko Brad Johnson nam pozostawił na ten temat. Pisze o znaczeniu mrówek tak. Maluczkie statko, niewielkie w ocenie tego świata, a jednak wiernie wykorzystujące swe przywileje i w ten sposób przygotowujące się do powodzenia w przyszłości. Tak skomentował antytyp tego wersetu Brad Johnson w tomie 11. Maluczkie statko, niewielkie w ocenie tego świata, a jednak wiernie wykorzystujące swe przywileje i w ten sposób przygotowujące się do powodzenia w przyszłości. No i teraz zostaliśmy z tym jednym zdaniem, prawda? Jak to rozumieć, to lato, zbieranie. Po więcej szczegółów, no to właśnie to już teraz, dzięki temu, że cała ta literatura epifaniczna po angielsku jest dostępna cyfrowo, więc człowiek w komputerze może popisywać różnego rodzaju słowa i pojedyncze lub podwójne lub potrójne i szperać. I całe wieki, to samo zresztą w literaturze paruzyjnej. Teraz dzięki komputerom można wyszpiegować znaczenie różnych rzeczy, bo to, co teraz Mateuszu podam, to nagromadziłem z takiej liczby źródeł w naszej literatury, że nie jestem w stanie ich podać. To jest liczba przekładów, bo to czasami fragmencik jakieś zdania, pół zdania, bo coś, co naprowadziłoby mnie, bo Brad Johnson napisał i zostawił. Dla niego to było bardzo jasne w jego umyśle, ale teraz to wszystko wyjaśnić. Jak się okazuje, się pozbiera te fragmenty, to powstaje piękna jedna całość. Po więcej szczegółów udajemy się na początek gdzie indziej. Jeremiasz 8:20 naprowadza nas na właściwy trop do zrozumienia głębi tego wersetu. 8:20. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy zbawieni. Też krótki werset, niewiele mówi, ale mówi o lecie i o żniwie. Tak jak tam nasz werset z tą mrówką. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy zbawieni. O czyje i o jakie zbawienie tutaj chodzi? Na pewno o tych, którzy w jakimś okresie czasu nie zdążyli być zbawieni, bo mówią, przeminęło lato, skończyło się żniwo, a my nie jesteśmy zbawieni. Kto to taki, kto się nie zdążył w lecie i żniwie zbawić? Pomoże nam tutaj przypowieść naszego Pana o pszenicy i konkolu, a właściwie malutki fragment tej przypowieści, samo wyjaśnienie naszego Pana tejże przypowieści, żebyśmy uchwycili czas tego żniwa. Zajrzyjmy do Mateusza, 13 rozdział, wersety 37-39. Mateusz, 13 rozdział, 37-39. A on odpowiadając rzekł, wyjaśnia nasz Pan przypowieść. Ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec wieku. Nie świata, tylko wieku. Prawda? To koniec wieku, żeńcy zaś to aniołowie. I ten werset końcowy, prawda? Żniwo to koniec wieku, żeńcy zaś to aniołowie. Czyli mamy tutaj jaki obraz? Lato, cały wiek Ewangelii. Kiedy coś rośnie, a żniwo to koniec tego wieku, podsumowanie. Żeńce to aniołowie, nie oczywiście aniołowie ci duchowi, wiemy, że aniołem może być także człowiek. W żniwie do zbierania tego, co w lecie rosło, nie byli używani aniołowie z nieba, tylko aniołowie ludzcy, prawda? Anioł to tylko i wyłącznie posłaniec. Żniwo następuje po lecie siania, wzrostu i jest okresem zbierania albo żęcia inaczej, prawda? Mówiąc, tego, co zdążyło do czasu żniwa urosnąć i dojrzeć na tyle, żeby być gotowym do zrzęcia, żeby się nadawać do zrzęcia. Kto rósł w lecie, dojrzał w żniwie już do końca i był gotowy do zrzęcia, gdy nadszedł czas żniwa i gdy Pan posłał swoich aniołów, swoich żeńców, by ich zebrać? Oczywiście klasa maluszkiego statka. Oni byli gotowi do zrzęcia. Natomiast ci, którzy z powodu niepełnego poświęcenia nie zdążyli dorosnąć, musieli jeszcze trochę pozostać na polu, żeby dojrzeć i tym samym ze swoim wzrostem, którego nie zdążyli dokończyć w lecie i żniwie weszli w zimę. Kim są ci? Tak zwana Wielka Kompania. Nie zdążyła dorosnąć w czasie lata i żniwa. Wobec tego musiała dorosnąć później, została gdyby spóźniona. Zauważmy piękno tego symbolu. Wielka Kompania to nie jest konkol z naszej przypowieści. Wielka Kompania to też jest pszenica. Ale w czasie żniwa była ta pszenica jeszcze niedojrzała. Wierna maluczkie statku jako dojrzała pszenica łatwo oddziela się od plew. No bo jak dojrzała, to jakby odpada od tych plew. Wystarczy nawet może mocniej uderzyć, prawda? Może by pięścią nawet uderzył, bo tam na tym polega młócenie, prawda, że się to oddziela. Natomiast Wielka Kompania lgnie do tych plew, do rzeczy tego świata. No bo są niedojrzałymi chrześcijanami. Niedojrzały chrześcijan nie chciałby trochę tu i trochę tam. Pamiętamy, jak żona Lota, prawda, odglądała się wstecz i niby była żona Lota, nie? Niby i wychodzi z mężem, ucieka od tego złego, ale jednocześnie patrzy w tył do tego złego. To mamy to połączenie. Wobec tego, jak oni dojrzali, potrzebują oni dodatkowego młócenia w czasie ucisku. A to już jest zima. I ucisk, zima to już jest ucisk, bo się skończyło żniwo. By nadawać się do królestwa, co też otrzymują. I wychodzą z tego dodatkowego młócenia w ucisku z panami zwycięstwa, jak wiemy. To opóźnienie właściwego wzrostu mamy też pokazane w przepowieści o głupich pannach. Znamy tę przepowiedź, nie będę tego cytował. Które z powodu braku oliwy, czyli właściwego ducha zrozumienia czasu, w którym żyły, a ten właściwy duch dlatego nie był u nich obecny, bo nie byli właściwie poświęceni i nie rozwijali się właściwie, więc nie nadawali na tej samej fali, co Słowo Boże, co prawda na czasie, jako Pan podawał. I nie byli świadomi Jego powrotu i nie weszli przez otwarte jeszcze drzwi, tylko się zorientowali, gdy drzwi zostały już zamknięte po roku 14. Jak pisał Bradzonsfon Mrówki z przypowieści, maluczkie statko wiernie wykorzystuje swe przywileje i w ten sposób przygotowuje się do powodzenia w przyszłości. A czyni to w czasie przeznaczonym na rozwijanie charakteru, bez ociągania się, bez zwlekania, aż będzie za późno. To właśnie o nich mówił nasz Pan w Mateusza 24:20. Mateusz 24:20. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. To znaczy, apelował do maluczkiego statka, aby było na tyle wierne. To nie chodzi, żeby się modliło, bo to nie modliło się, prosiło Boga, bo przecież to Bóg nie własnej decyzji nie podejmuje. Ty w maluczkim statku, ty wielkie kompania, ty na wtórną śmierć, prawda? Bo tak mi się podoba. To modlenie się ma na celu pamiętanie, zwrócenie uwagi w swoim poświęceniu, żeby nie doszło do tego, że oni będą uciekać, czyli wychodzić spod kontroli tego świata w zimie, w czasie ucisku, bo to będzie znaczyło, że są utracyszami korony. Bo tylko oni pozostali do zimy. Jak podaje Jeremiasz, ten 8:20, od którego zacząłem, bo mówię tutaj o Wielkiej Kompanii, ale Mrówka to nie Wielka Kompania, Mrówka to maluczkie statko. Poświęcam tutaj sporo miejsca, żeby pokazać kontrast między jednymi i drugimi, bo żebyśmy zrozumieli, co to znaczy, że mrówki w lecie lub w żniwie gromadzą swój pokarm, to właśnie to jest to. W lecie i w żniwie, w lecie kontynuują, w żniwie kończą swój rozwój, bo są w pełni poświęceni i gdy przychodzi właściwy moment żniwa, oni są gotowi na ścięcie, na zrzęcie, na zabranie do królestwa. A ci niedojrzali chrześcijanie, Wielka Kompania, zgodnie ze słowami Jeremiasza, dziwi się, że lato minęło, żniwo się skończyło, a my nie jesteśmy zbawieni w wysokim powołaniu. Mówią, że drzwi zamknięte. Niektórym się to nie podobało. Wielka Kompania z powodu częściowej niewierności nie zdążyła rozwinąć się w lecie i żniwie. W wyniku tego została ją zima ucisku. Chociaż ostatecznie wybielili swoje szaty, wiemy, że wyszli z tymi palami zwycięstwa, to nie dostąpili zbawienia w klasie maluszkiego statka. I dlatego u Jeremiasza mówią, przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy zbawieni w wysokim powołaniu. Każde nowe stworzenie, które w latach 1914-16, w miarę jak ucisk obejmował kolejne kraje chrześcijańskie, nie było wprawdzie, miało dowód, że jest utraciuszem korony. Bo najpóźniej do roku 16 wszyscy mieli Babilon opuścić i przyjść do prawdy. A więc mrówka, maluczkie statko, wiernie wykorzystuje w lecie i żniwie swoje możliwości w poświęceniu. Jest na tyle wierny, że gdy przychodzi żniwo, jest gotowy do wzięcia i idzie do spichlerza prawdy i kończy z powodzeniem swoje poświęcenie. Przechodzimy do wersetu kolejnego, 26, oczywiście naszego tekstu podstawowego, czyli przypowieści, 30 rozdział. Oto możliwe tłumaczenia wersetu 26. Króliki, twór słaby, który jednak buduje w skale dom swój. Biblia Gdańska to była. Biblia Warszawska, borsuki, Ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania. Tysiąclecia? Guraliki. Króliki, borsuki, guraliki. Trzecie zwierzę. Lud wprawdzie niemocny, ale w skale mieszkanie zakłada. Czyli ta druga część wszędzie się zgadza, taka sama, prawda? Tylko jest problem, co to za zwierzęta. Dosłowne tłumaczenie, borsuki skalne, lud niepotężny, ale także można to niepotężne tłumaczyć bez siły numerycznej, bez siły liczbowej. Jeden z przykładów właśnie mówi, że jest tutaj dwuznaczność co do tego, jak rozumieć tam jakieś głoski, czy to chodzi o brak potęgi jako takiej, czy też brak potęgi liczbowej. A budują w skalę domy swoje. Wypada zmienić obrazek. Siostra Julia nie widziała i nie wie, co będzie. Borsuk skalny. No, coś nie mogę złapać. O. Borsuk skalny, czyli kolejny przedstawiciel kolejnej klasy ludu Bożego. Chodzi o borsuki żyjące w skałach od Doliny Morza Martwego do Góry Hermon. One są wielkości zająca, ale mieszkają w skałach, w górach, w skałach. Dlatego też zobaczmy, że tak, przykład gdański, w ogóle króliki, no bo pewnie to najbardziej było mu bliskie, może nie na tych zwierząt. Biblia warszawska dobrze mówi borsuki, a Biblia tysiąclecia guraliki, ale też ma sens, bo guraliki, czyli jakieś strzonka, takie borsucze mieszkające w górach, w skałach górnych, bo one tak mieszkają. Są słabe, a jednak potrafią zbudować w skalę swój dom. W rzeczywistości to nie budują tego domu w skalę, przez to, że one w skalę sobie ten dom zrobią. One wykorzystują szczeliny, które są w skałach i tam w tych szczelinach się gnieżdżą. One czynią swym domem, chowają się tam przed drapieżnikami. Mają bardzo ciekawy zwyczaj jedzenia, odżywiają się trawą i roślinami, liście z tymi. Zwykle jedzą w grupie, szukają tych swoich traw w grupie, nie dalej niż 50 metrów od swojej dziury skalnej albo swoich dziur skalnych, jak tam mają kilka, a jeden stoi na czatach. Nie je z nimi. I obserwuje z takiego punktu dobrego, dogodnego, czy się drapieżnik nie zbliża. Jak się zbliża, daje im sygnał, nie wiem jak, może gwizdem, albo jakimś inaczej, daje im sygnał i one wszystkie trzmych do swoich dziur skalnych i ktoś tam znajdzie. Drapieżnik przyjdzie, bo obejrzy się i odejdzie. Tak robią. Brad Johnson w tym tomie 11, na wspomnianej stronie 669, napisał znowu jedno zdanie o borsukach. Starożytni godni, którzy w ocenie człowieka nie posiadali żadnej władzy, a jednak przy niewielkiej ilości prawdy przygotowali dla siebie bezpieczne mieszkanie w tysiącleciu. Starożytny godny. Na zdjęciu. No, to mądrość Salomona, nie moja. Pierwsze skojarzenie z tego opisu, który przedstawiłem braterstwu, to Żydów 11 rozdział, a werset 38. Żydów 11, 38. Tam mamy cały rozdział poświęcony starożytnym godnym. Prawda, wymieniona jest lista ich. A werset 38 jak gdyby podsumowuje różne cechy i mówi o nich tak. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Tam, gdzie jakaś dziura w skale, chlap i tam siedzą, bo tam mają opiekę. Tam jest bezpiecznie. Drugie skojarzenie to jeden z wariantów tłumaczenia, na który zwracałem uwagę, gdy czytałem dosłowne tłumaczenie tego wersetu. Przypomnę, borsuki skalne, lud niepotężny, ale to niepotężny można także tłumaczyć bez siły numerycznej albo liczbowej, czyli niepotężny w sensie liczby, nie stanowiący ogromnej liczby. Ta druga opcja, czyli bez siły liczbowej albo numerycznej, sugeruje, że klasa starożytnych godnych jest najmniej liczna ze wszystkich czterech klas wybranych. Co wydaje się być logiczne. Chociażby z wyliczanki Pawła z tego rozdziału Żydów 11. Tutaj Paweł wymienia wielu różnych bohaterów wiary Starego Testamentu. Ja naliczyłem, że on ich wymienia 10. Wspomina z imienia. I tam podaje przykłady ich wiary, prawda? Jak to wiarą dokonali różne rzeczy. Wymienia ich 10. Zauważmy. Przypadek? 10 to liczba ludzkiej doskonałości. Oni w takiej ludzkiej doskonałości powrócą. Nie w pierwszym, tylko w lepszym zmartwychwstaniu. A potem, po wymieniu tych 10 z imienia nazwiska, to stwierdza ogólnie w wersecie 32. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Czyli stwierdza, że dla pozostałych zabrakuje mu miejsca, wymienia kolejnych 6 osób i ogólnie proroków. Zatem, gdybyśmy zadali pytanie, z ilu członków składa się klasa starożytnych godnych, Nikt nie wie. Ale według mnie nie są to tysiące. Myślę, że nie jest przekroczony nawet 1 tysiąc. Znając prawdę, skąpość prawdy w Starym Testamencie, znając historię narodu izraelskiego, to ilu tych starożytnych godnych, prawda? To mamy wymienionych 10 z imienia nazwiska. Oreszcie powiedział, że nie będzie pisał, bo miejsca starczyło, no to sądzę, że kilkaset, ale to jest tylko moje prywatne zdanie. Nikt tego nie powiedział. Ale sądzę, że to tłumaczenie, to drugie, ma tutaj sens. Borsuki skalne, lud bez dużej siły liczbowej, bez numerycznej. Nie są to liczne jednostki. I wydaje mi się, że jest to rzecz jak najbardziej właściwa, zwłaszcza, że tak w dosłownym tłumaczeniu można to przetłumaczyć, ten brak ich siły. Trzecia, ostatnia sprawa to dom, siedziba skalę, którą te borsuki mają. Skała oznacza w sumie, jak znowu, dzisiejsza technika, prawda, która szybko pozwoli przebiec całą parauzję, epifanię i zobaczyć, w jakim znaczeniu występuje skała. Skała to prawda. Szczególnie taka fundamentalna, ważna prawda. To jest skała. Mateusz 16:18 używa skały w takim właśnie znaczeniu. To jest doskonale wszystkim znany werset, ale dlaczego mam go nie przeczytać? Jak Piotr powiedział o naszym Panu, że jest Mesjaszem, to on do niego jak mówi? A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. A na tej opoce, skale w oryginale, Petra, czyli na tym twoim wyznaniu, na tej prawdzie, że ja jestem Mesjaszem, zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Czyli prawda. Jakakolwiek prawda, która ma fundamentalne znaczenie. Na tej prawdzie, jak na skalę, można budować. Ale skała to także Chrystus. Osobiście 1 Koryntów 10:4. 1 Koryntów 10:4. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Tu wprost jest nazwane. Skała to także siła. 5 Mojżeszowa, to wystarczy już tej piątki. 5 Mojżeszowa 32:30. Jakżeby jeden mógł gonić przed sobą 1000, a dwaj zmusić do ucieczki 10 tysięcy, gdyby nie ten, który jest ich skałą, nie był ich zaprzedał. Dziwią się tutaj, prawda, jak to jeden goni 1000 albo 10 tysięcy, a to może tylko to robić dlatego, że ten, który jest ich skałą, czyli ich siłą, oddał ich, tych wrogów, w ręce tego jednego. I ten jeden pokona 10 albo jeszcze więcej. 10 tysiąca, 1000 albo jeszcze więcej. I ostatnie znaczenie, jakie wytropiłem w naszej literaturze na temat skały, to ochrona. Ochrona, jaką ta skała może dać. Jeremiasz 16:16. Oto ja poślę do Żydów, o Żydach. Oto ja poślę po wielu rybaków, mówi Pan, a ci ich wyłowią, a potem po wielu myśliwych, a ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych. Tutaj jest mowa o różne miejsca w społeczeństwie, które Żydzi zajmowali wieku Ewangelii, które dawały im schronienie. I Pan zapowiada, że przyjdzie czas, że wyciągnie ich z tych swej ochrony, którą mają w różnych miejscach i tam sobie żyją, bo czas wracać do Izraela. Czas przywrócić państwowość tego kraju, a nie siedzieć w rozsypaniu po różnych krajach europejskich. I ostatni tekst, jaki cytuję też na dowód ochrony, to Objawienie 6 rozdział. Objawienie 6 rozdział, wersety od 15 do 17. Wszyscy królowie ziemi i możno, władcy, wodzowie, bogacze, mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do gór i do skał. Padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień gniewu i tu się może ostać. O czym tu mowa? Tu chodzi o ochronę przed uciskiem. Mówią do skał, padnijcie na nas, to oczywiście nie są szaleni na tyle, żeby skała fizyczna na nich padła, bo by nie przeżyli, tylko szukają schronienia w różnych jaskiniach i rozpadlinach skalnych, organizacjach, firmach ubezpieczeniowych, tajnych stowarzyszeniach, trustach, kartelach, uniach, przymierzach, żeby jakoś przetrwać czas ucisku, bo bez tego uciekania się do takiej ochrony nie są w stanie. Nie są w stanie. Wszystkie te znaczenia pasują do tej klasy starożytnych godnych. W tym życiu najbardziej do nich pasuje skała jako siła, siła ich charakteru, bo mieli potężną siłę charakterów. Wiemy, jakie ich doświadczenia spotykały, oni trwali w pojedynkę czasami, tak jak Eliasz mówił, że tylko sam zostałem. Nie wiedział jeszcze o 7000 innych, ale to, że oni byli, to jemu pociechę nie dawało. Został sam. I w tym życiu to prawdopodobnie ochrona Boga w ich doświadczeniach. Pamiętamy, jak to czasami wrzucili ich do pieca i nic mu się nie stało, tylko ogień spalił jego sznurki. Innym razem wrócili takiego starzonego godnego do jaskini z lwami, a on się z nimi bawił, no może nie bawił, ale sobie tam siedzieli razem. Prawda? I nic się nie... Ochrona Boga, jak on mieli w tych swoich doświadczeniach. W przyszłości ta skała, w której oni mają swoje schronienie, to na pewno Chrystus, którego jako książęta wieku tysiąclecia będą przedstawicielami. No i prawda, którą jako ci przedstawiciele tego Chrystusa będą podawać ludzkości. A dom, bo oni w tej skale robią swój dom, dom to wiemy, dziedzictwo. Wiecznym domem dla ludzkości będzie ziemia, dla klas duchowych wiecznym domem będzie niebo. Albo przynależność klasowa lub rodzinna. Mówimy o na przykład domu Arona, wszystkich lewitach, czyli usprawiedliwieni z wiary i poświęceni. Dom Chrystusa, to zależnie od okresu czasu, więcej lub mniej osób obejmuje ten termin. Dom sług, tak, Żydzi byli często nazywani domem sług, bo przynależeli, mieli taką przynależność do tych, którzy byli sługami dla Boga. Borsuki skalne to lud bez siły numerycznej i liczbowej. Wszystko wskazuje na to, że to jest właściwe tłumaczenie, jedno z tych dwóch. Bez siły numerycznej i liczbowej, niezbyt liczebna klasa ludu Bożego, a budują w skale domy swoje. Nieliczna klasa starożytnych godnych dzięki swojej mądrości zyskuje bezpieczny dom, bezpieczne dziedzictwo na wiek tysiąclecia, urząd książąt, przedstawicieli klas duchowych samego Pana i Kościoła. A to gwarantuje im również wieczne dziedzictwo po wieku tysiąclecia, już na poziomie duchowym. No ale to już jest jak gdyby ciąg dalszy. O tym nasz werset tutaj dosłownie nie mówi. Przechodzimy do wersetu 27. Oto jego możliwe tłumaczenia. Szarańcze króla nie mają, a wszakże wszystkie hufami wychodzą. Biblia Gdańska to była. Warszawska. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Tysiąclecia. Szarańcza, która choć króla nie ma, cała wyrusza w porządku. No i dosłowne tłumaczenie, nie zmienia się. Szarańcza nie ma króla, a cała wyrusza w szyku. Także tutaj nie ma żadnych istotnych różnic między tłumaczeniami. Z jednej strony mamy tutaj brak wodza. O, przepraszam, zmieniam rysunek. Na szarańcze. Jako, że szarańcza jest mała, to wybrałem zdjęcie, gdzie szarańczych jest, gdzie jest dwóch przedstawicieli szarańczy. Tam są dwie szarańcze. Nie wiem, jak to tam ich widać. Widać chyba. One są tutaj, tu jest jeden, a tu jest drugi. Takie zdjęcie znalazłem, także jak komuś się nie podoba, to przepraszam, ale chodziło o przedstawienie szarańczy. To jest Wikipedia, bardzo ostrej jakości, więc uznałem, że się przyda, nada do takiego czegoś. Czyli z jednej strony mamy tutaj u szarańcy w tym wersecie brak wodza, a z drugiej oznaki organizacji i porządku. Nie ma wodza, to powinien być bałagan, anarchia. Czyli oni, szarańcza potrafi się zorganizować bez wodza. Są to bardzo niebezpieczne stworzenia, takie małe, a jakie niebezpieczne, to wiemy o tym. Zjedzą wszystko, co zielone. Wszystko zjedzą, co zielone i nikt nie ma może, żeby ich zatrzymać. Po prostu trzeba tylko patrzeć, kiedy skończą. Jak skończą, to polecą. Ale dopóki nie skończą, nie odlecą. Zjedzą wszystko, co zielone, a potem polecą szukać czegoś nowego. Występują w ogromnych ilościach i chociaż lecą całą masą, bez wodza, tak to podają źródła, nie wpadają na siebie. Tam są ich, nie wiem, miliony. Lecą taką chmarą, nikt nim nie kieruje i nie wpadają na siebie. Nadają się do jedzenia. Dla niektórych stanowią przysmak, chyba Jan Chrzciciel odżywiał się szarańczą też. Brad Johnson w tomie 11 na tej stronie pisze o szarańczy tak. Młodociani godni teraz, którzy nie posiadają specjalnego wodza z własnej klasy, a jednak wychodzą do pracy w stabilnej jedności i jednym celu. Nie posiadają specjalnego wodza z własnej klasy, a jednak wychodzą do pracy w stabilnej jedności i w jednym celu. Dla niektórych to jest tutaj pewien problem, bo wódz z młodocianych godnych już jest, od dłuższego czasu mamy. A tu pisze, że miało nie być i niektórzy mówią, że to coś z tymi młodocianymi godnymi, oni nie mają wodza, mają nie mieć, to powiedział, pisał, a teraz są przecież wodzowie z tej klasy. W roku 72 brat Jolly powtarza to samo zdanie brata Johnsona o tej klasie młodocianych godnych, ale po zdaniu, którzy nie posiadają specjalnego wodza z własnej klasy, w nawiasie dodaje dodatkową myśl. Tak długo, jak długo spłodzeni z ducha wciąż pozostają w ciele. Czyli, że młodociani godni nie mieli posiadać wodza z własnej klasy, tylko do czasu opuszczenia ziemi przez nowe stworzenia. No to jest logiczne, bo dopóki były nowe stworzenia, trudno, żeby oni otrzymali własnego wodza z własnej klasy. A tym właśnie wodzem ostatnim z klasy był Brad Jolly, prawda? Opuścił Ziemię w roku 79. Szarańcza jako taka nie jest typem niczego przyjemnego w Biblii. U Joela 1,4 na przykład przedstawia papiestwo. Szarańcza, papiestwo. Niekiedy ogromna liczba wojsk nieprzyjacielskich albo dowolnych innych jest przyrównana do liczby szarańczy, że wojsko napadło, spadło jak szarańcza. Była także szarańcza ósmą plagą egipską. Nie będę wchodził w te różne znaczenia, bo znaczenia szarańczy, bo one są wszystkie negatywne i na pewno nie chodziło o to tutaj w tym fragmencie, bo na pewno lud Boży nie jest przyrównany do czegoś negatywnego. Zauważmy, że całe porównanie między szarańczą a ludem Bożym w tym tekście to jest co? Że nie mają wodza, nie mają swojego własnego wodza, a mimo to działają w zorganizowany sposób. W szyku wychodzą. Czyli porównanie do szarańczy nie jest z powodu ich, tak? Młodociani Gordy nie są porównani do szarańczy z powodu swej niszczycielskości, co za trudne słowo. Czyli oni nie, no, młodociani Gordy nie szczególnie niszczą cokolwiek, ani też nie z powodu swojej ogromnej liczby. Lecz z punktu widzenia funkcjonowania bez wodza. Szarańcza potrafi doskonale robić. Funkcjonować bez wodza. Strach pomyśleć, jaka skuteczna byłaby szarańcza, gdyby mieli wodza. Jak oni bez wodza tak sieją spustoszenie. Ale oni mieli nie mieć wodza, klasa młodocianych godnych, w czasie, gdy na ziemi byli jeszcze spłodzeni. Czyli dajmy ramy czasowe. Czyli nie mieli mieć wodza od chwili, gdy się pojawili pierwsi członkowie tej klasy, do chwili odejścia nowych stworzeń. Wiem, jaki to jest okres czasu. Rok 1878, pierwsi młodociani godni, i rok 1979, odejście wodza z nowych stworzeń. I od tamtej pory, po tym roku 1979, młodociani godni mają wodza z własnej klasy. Ale jaki okres jest między tymi dwoma datami? Od chwili, gdy się młodociani godni pojawili w roku 1878, a zyskali swojego własnego wodza w lutym w roku 1979, no każdy widzi, 101 lat. Przez 101 lat ta klasa nie miała wodza z własnej klasy. Nie wiemy, jak długo ta klasa będzie się rozwijać po roku 79, mając już wodzu z własnej klasy, ale chyba każdy sobie zdaje sprawę, że będzie to okres znacznie krótszy od tego, kiedy wodza z własnej klasy nie mieli. Bo chyba nikt w ogóle nie wierzy, że przez kolejne 100 lat młodociani Gordy nie będą się rozwijać. Młodociani Gordy to są staruszkowie dzisiejsi. Oni mają w okolicach 70 lat i więcej. Myślę, prawda? No to nie mają perspektywy 100 lat życia, bo się nie zdarzają osoby, które żyją 170 lat w dzisiejszych czasach. Czyli z tego wynika, że okres swego rozwoju tej klasy, kiedy mają wodza z własnej klasy, będzie znacznie, znacznie krótszy od czasu, kiedy byli pozostawali bez wodza. Być może, ale tylko być może, bo jak mówię, ja ten temat przygotowałem na podstawie zebrania różnych fragmentów i czasami muszę pewne rzeczy sam sobie dopowiedzieć, na przykład to, że być może to, że oni nie mają króla, nie mają wodza, w tym fakcie podkreślone jest to, że przez większą część swego rozwoju ta klasa nie miała wodza z swojej klasy. Ale to nie znaczy, że nie mieli wodza innego. Mieli wodza z wyższej klasy, z nowych stworzeń. Bo mieli wodza z małżeńskiego statka i z wielkiej kompanii przez te 101 lat. I być może o to właśnie chodzi. Bóg pokazuje, że ta klasa rozwija się w takim etapie historii, po zmianie wieków, że chociaż oni się już rozwijają, to Bóg, jak gdyby kończąc poprzednie zarysy swojego planu z wieku Ewangelii, nie daje im wodza z własnej ich klasy, ponieważ wodzem automatycznie musi być ten, kto jest przedstawicielem klasy wyższej. I zawsze jakiegoś wodza mieli, chociaż nie był to wódz z ich własnej klasy, nie był to ktoś z szarańczy, tylko z wyższych klas, czyli z mrówek i z tej klasy, do której za chwilę przejdziemy na następnej, ostatniej. Tyle na temat szarańczy, bo nic więcej nie mam do powiedzenia. Myślę, że to jest wystarczające i przynajmniej tłumaczy sensownie ten werset, który mówi o tym, że szarańcza nie ma króla, a mimo to cała w szyku wychodzi. I ostatni werset na dzisiaj, 28. Tutaj tłumaczenia będą już bardzo różne. To jest dowód, jak trudne są niekiedy oryginały hebrajskie do przetłumaczenia. Biblia Gdańska. Pająk rękoma robi, a bywa w pałacach królewskich. Warszawska. Jaszczurka da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Zobaczmy różnicę. Pająk rękami robi, jeden przykład, a drugi mówi, że da się schwytać rękoma. Czyli nic nie robi, tylko ktoś inny ją łapie. To jak to jest w końcu, żeby tak można odmiennie to tłumaczyć? No, okazuje się, że hebrajski potrafi być tak czasami zagadkowy, że nie wiadomo, czy ktoś coś robi, czy go łapią, chwytają. Biblia do się zlecia. Jaszczurka, co nie da się schwycić rękami, a mieszka w pałacach królewskich. I dosłowne tłumaczenie, pająk chwyta rękami, a bywa w pałacach króla. Dosłownie w oryginale jest rzeczownik król w pałacach króla. Pająk chwyta rękami, czyli robi rękami. To Biblia Gdańska jest najbliższa oryginałowi. Pająk rękami robi, a bywa w pałacach królewskich. Pająk chwyta rękami, no może być robi, bo chwyta to coś robi, prawda? Posługuje się, innymi słowy. Pracuje tymi rękami. A bywa w pałacach króla. To jest dosłowne tłumaczenie, jak sprawdziłem w kodach. W tym tłumaczeniu, które zawsze chwalę. Większość tłumaczeń podaje jaszczurka. Czasami z dodatkiem jaszczurka ścienna. O, przepraszam, bo już jest czas na zmianę. Na pająka przychodzi. O, to jest pająk. Siedzi na swojej, na tym, co rękami swoimi zrobi, prawda? Na swojej pajęczynie. Większość tłumaczeń podaje jaszczurka ścienna, albo po prostu jaszczurka, ale kilka, w tym Brad Johnson, proponuje jednak pająk. Więc zakładam, że z punktu widzenia kontrastu tego wersetu, bo zobaczmy, z jednej strony pająki, a są w pałacu króla, więc pasuje bardziej pająk, co robi, jak to pałac króla to być porządek i czystość, a tam pająki chodzą, prawda? Więc nie, jaszczurka nie pasuje, no to nie ma dobrego kontrastu. Jaszczurka, no to dlaczego? Weszła to może być wszędzie, ale pająk nie przystoi do pałaców królewskich. No i także antytyp, bo w pająku pokazana jest wielka kompania. Antytyp także pokazuje, że bardziej chodziło jednak oryginałowi o pająka. I znowu, to hebrajskie słowo jest tak dwuznaczne, że nie wiadomo, czy pająk, czy jaszczurka, jakieś takie stworzenie, ale tłumacze nie mogą się zdecydować. W tomie 11 na tej wspomnianej stronie Brad Johnson o pająku pisze tak. Wielka kompania, kiedyś splugawiona i nieprzyjemna z powodu uzurpacji, ostatecznie uzyskuje miejsce przed tronem. Pająk chwyta rękami, robi, pracuje rękami, a bywa w pałacach króla. Wielka kompania, kiedyś splugawiona i nieprzyjemna z powodu uzurpacji, ostatecznie uzyskuje miejsce przed tronem, czyli w pałacu króla. Dla poświęconego uleganie cielesności z powodu niechęci albo lęku przed pewnym ofiarowaniem się, przed pewnym poświęceniem jest niewłaściwe. Jest nieładne, jest brzydkie. Tak jak brzydki jest pająk ze swoją pajęczyną. Nie jest to ozdobą żadnego miejsca. Bo dlaczego jest nieładne? Bo nie wypełnia taka osoba tego, co każdy poświęcony w chwili poświęcenia zobowiązuje się. Czyli nie realizuje śmierci dla siebie i świata, a życia dla Boga, tak jak obiecał. To jest nieładne, to jest szpetne, to jest brzydkie. Tak jak każda osoba, która by komuś coś obiecała, a potem tego nie zrobiła, postępuje nieładnie, prawda? Mówimy to tak nieładnie. Zawarłeś pewną umowę, jakąś obietnicę złożyłeś, może otrzymałeś nawet zaliczkę pod tym kątem, prawda? Czy jak cokolwiek innego, a potem nie wywiązujesz się z tego. Nieładnie. Niektórym z poświęconych przychodziło i wciąż przychodzi to dosyć trudno. Żydów 2.15 mówi właśnie o tej klasie i o tym, jak oni niechętnie realizowali sluby poświęcenia, swego poświęcenia, co jest pokazane w brzydkim wyglądzie pająka na swojej pajęczynie. Żydów 2.15. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Chodzi o wyzwolenie wszystkich tych, członków Wielkiej Kompanii, którzy z powodu lęku przed śmiercią, ofiarniczą śmiercią, przed codziennym umieraniem dla siebie i świata, tak jak zobowiązali, bali się umierać, potem nie chciało im się umierać, jednak ciągnęły ich te rzeczy w tym świecie. Przez całe życie byli w niewoli starego Adama i starej woli, którą co prawda niby poświęcili, uznali za poświęconą, za daną, za nieżywą, ale później ona ich zniewalała i nie pozwalała im realizować tego, co obiecali. Zamiast budować na Bogu zgodnie ze ślubami poświęcenia, to jak głupi budowniczy, a głupi budowniczy w takim podstawowym pierwszym zastosowaniu to właśnie klasa Wielkiej Kompanii, jak głupi budowniczy samowolnie i po swojemu budują swoją strukturę wiary i charakteru. Pająk rękami robi. Sam buduje swoimi rękami po swojemu swoją budowlę, swoją pajęczynę. Ręka to, jak wiemy, moc. Moc starego Adama, który uznany w teorii za martwego, wcale takim nie jest martwym. Robi sobie według ten stary Adam, co mu tam się podoba, albo jeśli nawet nie wszystko, co mu się podoba, to w sporej części robi to, co mu się podoba i takie nowe stworzenie koegzystuje razem z tym starym Adamem. Tworzą i ten stary Adam tworzy ich pajęcze domy, tą strukturę wiary, charakteru, która jest tak brzydka, jak brzydka jest pajęczyna. Ich budowla, tutaj, prawda, tą budowlą, tak, pajęczyna, ma następujące cechy. Ponieważ mam jeszcze zdjęcia pajęczyny, to je tutaj też, że tak powiem, podam. To mam dwa. Mam im ładną pajęczynę. Może się wydawać z punktu widzenia człowieka, prawda, że to, co sobie ja sobie stworzę własnymi rękami po swojemu, to jest takie ładne, no całkiem nieźle wygląda ta pajęczyna, prawda, tak nawet rozpięta między tymi, ma swój pewien urok, prawda, skonstruowany, konstrukcja, ale tutaj mam też drugie zdjęcie pajęczyny, które już jest jej dużo, dużo więcej samowoli, dużo więcej własnej pracy rąk i ta pajęczyna jest obrytka. Tu w środku siedzi pająk, który to robi wszystko, a nie sprawca. A tutaj jest to, no to już nawet nie ma uroku. Ta jedna pojedyncza taka, jeszcze pod światełko, podświetlona, może i czymś zachwycić, ale to brzydko bardzo wygląda. To jest właśnie postępowanie po swojemu. Stary Adam tak postępuje, takie tworzy, taką robótkę sobie stworzył. Pracuje własnymi rękami. Ich budowla ma następujący cech, ta pajęczyna, którą tworzą. Powstaje w miejscach, w których nie powinno jej być. Bo gdzie powstaje pajęczyna? W domach należących do innych. Czy pająk u siebie w swoim domu robi tą pajęczynę? To siostry Kasi przyjdzie tutaj, prawda? I tu sobie zrobi pańczynę. Co on tu masz do szukania? To jest jego dom? Czyli uzurpacja. To co bardzo sam pisał, prawda? Kiedyś splugawona i nieprzyjemna z powodu uzurpacji. Pchają się tam, gdzie nie ma dla nich miejsca. Uzurpacja. Sięganie po nienależne władze i panowanie nad tymi, nad którymi Bóg panowania im nie udzielił. Typowy jeden z głównych grzechów nieczystości wielkiej kompanii. Kolejna cecha takiej pajęczyny jest szpetna sama w sobie. Szpetna sama w sobie. Inny obraz wielkiej kompanii i jej szpetności to co? Trąd. Tak samo szpetny jak wygląd takiej pajęczyny. Trzecia jej cecha szpeci miejsce, w którym się znajduje. Jest, no bo za to, że jest sama szpetna, no to i pokój, prawda, z pajęczynami w każdym rogu, no to brzydki pokój. Tutaj gości byśmy na pewno nie chcieli podejmować. Kolejna ma na celu chwytać, usidlać innych. Fachowa nazwa pajęczyny to sieć łowna. Mówimy tak pajęczyna, ale to jest sieć łowna. To jest dla niego sieć łowna, dla tego pająka. Potrafi być bardzo mocna. Oto cytat. Nić pajęcza jest elastyczna. Nie rozpuszcza się w wodzie. Jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre własności mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Samochody się nam przydały, tak, prawda? Czasami mamy więcej pasażerów. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie, a chruścików, rodzaj pająka, jakieś chruściki, półtora razy wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Tego wniosek, że gdyby z tej pajęczyny zrobić stalowy pręt wielkości takiego, nie wiem, cala czy tam centymetr, to byłby, jakby miał, bo to jest, ona jest pojedyncze, prawda, możemy ją jako człowieka zerwać, ale gdyby z niej zrobić taki sam przekrój jak stal, to on będzie silniejszy niż stal. Niesłychane, prawda? Dwukrotnie mocniejsza niż stal o tym samym przekroju. Czyli pręt stalowy średnicy 1 cm jest słabszy niż 1 cm nabitej, najwiniętej pajęczyny, gdyby zrobić grubość 1 cm tej pajęczyny. Kolejna cecha pajęczyny, że właściciel domu może łatwo tą pajęczynę jednak usunąć, prawda, z jej trwałością. Nie będzie tam się robił z nich centymetrowych zwojów i próbował je porwać, tylko wszystko wymiecie, wyrzuci jako całość i jak tylko uzna za właściwe, to może łatwo to usunąć. Tak samo ginęło człowieczeństwo Azazela. Kiedy Bóg uznał za właściwe, żeby ich wyczyścić, wyprowadzał ich w niesprzyjające warunki i tam byli niszczeni w swoim człowieczeństwie do końca. Gdy przyjdzie właściwy czas na objawienie zamysłów serc, ich budowla ostatecznie zostaje szybko i zupełnie zniszczona przez Boga. Zobaczmy do kilku wersetów o tymże niszczeniu. Joba, 8 rozdział od 11 do 15. Joba 8 od 11 do 15. Albo czy papirus rośnie tam, gdzie nie ma bagna, a sitowie rozwija się bez wody? Choć jeszcze jest świeże i nieskoszone, jednak więdnie rychlej niż inna trawa. Taki jest los wszystkich, którzy zapomnieli o Bogu i tak ginie nadzieja niegodziwego. Jego ufność to babie lato, a jego wiara to pajęczyna. Głównie o właśnie wielkiej kompanii, albo o każdym innym, który podobnie się zachowuje. A do 15. Jeśli opiera się na swoim domu, to ten się nie ostoi, ten dom. Taka pajęczyna. Jeśli się go kurczywo trzyma, to ten nie przetrwa. Psalm 20 rozdział, a wersety 8 i 9. Jedni chlubią się w wozach. Wozy to organizacje. Drudzy w koniach. Konie to doktryny, nauki. W przypadku wiekiem kopalni, najczęściej fałszywe. Lecz my chlubimy się w imieniu Pana Boga naszego. Ich cielesność, ich nieczyste uczynki muszą być zniszczone i w ten sposób oddzielone od ich nowych stworzeń. No bo coś takiego trzeba usunąć od nowego stworzenia. 1 Koryntów, 3 rozdział. 1 Koryntów 3, od 11 do 15. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, złoto, srebro, drogie kamienie, to są boskie, prawdziwe nauki i odpowiedni charakter te nauki dające. Czyli prawda od Boga i charakter z tej prawdy, będący wynikiem tej prawdy. Czy też buduje z drzewa siana słomy, drzewo siana słoma, to błędy, tradycje, samowola i charakter, jaki one dają. To wyjdzie na jaw, kto co buduje. W jego dzień, w jego dziele, a to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień bowiem to pokaże, tym dniem jest okres epifanii, sądu dla rozdzielenia wiernych nowych stworzeń od niewiernych. Dzień bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, no takie dzieło spłonie, bo coś takiego pajęczowego to spłonie w tym ogniu doświadczeń, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. On sam, jego nowe stworzenie będzie zbawione jednak tak jak przez ogień, to znaczy przez dodatkowe doświadczenia ucisku, przez które musi przejść. 1 Koryntów 5:5, to jest obok zaraz. Oddajcie takiego szatanowi, pisze Paweł do jednego zboru, w którym wiemy, kto był, na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Zatracenie ciała, no to jest właśnie ta jego cielesność. Judy 22 i 23. Judy to powinien być gdzieś tuż przed objawieniem. 22 i 23. Tu tutaj muszę tłumaczenie poprawne zacytować, bo nowy przekład nie dał sobie rady, żaden sobie nie dał rady. Dla jednych miejcie litość albo współczucie, kierując się rozsądkiem. Czyli nie wszystkich traktować równo, tylko kierując się rozsądkiem. I teraz ten 23. Drugich w strachu do zbawienia przeprowadzajcie, z ognia ich wyrywając, mając w nienawiści i szatę splamioną przez ciało. Drugich w strachu, to bo wiemy, że ten werset jest bardzo kłopotliwy, bo niektórzy rozumieją, że należy przez strach doprowadzać ludzi do zbawienia. To nie jest boska metoda i nie o tym uczy ten werset. To w strachu jest aluzją do tych, którzy są w strachu z Żydów 2:15, którzy bają się ofiarować tak jak obiecali. I oni są w strachu przed całkowitym ofiarowaniem swojego starego Adama i nie realizują w pełni swojego poświęcenia. Więc on tutaj ich lokalizuje jako wielką kompanię, mówiąc drugich, tych w strachu, tych, którzy boją się rzeczywiście to złożone obietnice realizować, do zbawienia przeprowadzajcie, z ognia ich wyrywając ich wpływu szatana, który im grozi, z której śmierci, która im grozi, bo przecież nowe stworzenie, które się nie realizuje swojego poświęcenia, to ostatecznie kończy go w której śmierci. Więc ty, którzy boją się realizować swoje wpływy poświęcenia, wyrywajcie z ognia wpływu szatana i której śmierci, mając w nienawiści i szatę, wiemy, szata, charakter. Ale charakter w tym przypadku nieczysty, bo szatę splamioną przez ciało, przez cielesność. Nienawidząc szatę, charakter zabudzony grzechem. Ostatecznie klasa wielkiej kompanii znajduje miejsce w pałacu króla. Tak jak mówi nasz werset. Pająk rękami robi albo chwyta, pracuje, a jednak w pałacach króla się ostatecznie znajduje. Objawienie 7 rozdział, to bardzo dobrze jest wszystkim znane. Ostatni cytat na dzisiaj. Mówi, to są wersety od 13 do 17. Objawienie 7 od 13 do 17. Mamy wyjaśnienie pewnego ze starców. Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? Właściwie starzec pyta, a odpowiada członek ludu Bożego. Panie mój, ty wiesz, a on rzekł do mnie. No i tak starzec wyjaśnia. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali z szaty swoje i wybielili we krwi baranka. I dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy świątyni jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, ani nie padnie na nich słońca, ani żaden upał, czyli koniec doświadczeń, które mieli ognistych tutaj, ponieważ baranek, który spośród tronu będzie ich pas, udzieli im pełni prawdy i poprowadzi ich do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich po ich doświadczeniu. To jest opis klasy wielkiej kompanii w pałacu króla, nie na tronie, przed tronem, ale wciąż w pałacu króla. jako arystokracja tego królestwa. I na koniec pytanie. O co bardziej chodziło Bogu w przypowieściach w 30 rozdziale? O literę, o opisanie tych czterech małych zwierząt, czy też o głębsze znaczenie, o którym tutaj powiedzieliśmy? Na pewno nie o literę. Dlaczego? Bo gdyby chodziło Bogu o literę, to wersety te mówiłyby nieprawdę. Czy mówiliśmy o najmniejszych zwierzętach na ziemi? A tam jest powiedziane, że to tak małe, że nie ma mniejszych na ziemi. No chociażby borsuk, największy z nich, nie jest najmniejszy. A myślę, że każdy i każdy inny. I od pająka są mniejsze, i od szarańczy są mniejsze stworzonka, i od mrówki też, chociaż mała, na pewno są mniejsze stworzonka. Zatem nie chodziło o literę. Tutaj on powiedział coś o literze. Akurat mniej więcej dobrał Bóg takie zwierzęta do opisu, które mają pewne cechy, które pasowały Bogu do jego antytypu, prawda? Do antytypu tych czterech klas. W jednym przypadku pracowitość w lecie, żeby przygotować się na zimę, w przypadku mrówki. W drugim przypadku, w przypadku borsuków, słabość liczebna, niewielka liczba tej klasy, a mimo to w skałach mieszkają. Tak? W trzecim przypadku szarańcza, nie mają wodza. Klasa młodocianych gonych rozwija się przez większą część swojego istnienia jako klasa bez własnego wodza, z własnej klasy. Mają innych, ale nie od siebie, nie swoich własnych, nie szarańczy. I w ostatnim przypadku pająk, który produkuje brzydkie rzeczy, nieładne rzeczy, szwetne rzeczy, ale ostatecznie potrafi się, jest dzięki swojej mądrości. Zobaczcie, wszędzie jest ta mądrość, prawda? Pomimo tego, że pająk, wielka kompania, doprowadziła siebie do tego, że stworzyła bardzo brzydkie rzeczy, słuchając się swojej cielesności i nie ofiarując ją tego, jak obiecała, to jednak po oczyszczeniu ostatecznie znajduje się w pałacu króla. Czyli jak gdyby nadzieja dla wszystkich z nas, którzy nawet gdybyśmy mieli jakiekolwiek problemy w naszej relacji z Bogiem, to możemy się oczyścić i takie coś usunąć i ostatecznie znaleźć się w królestwie. No nie dosłownie tam, gdzie wielka kompania, bo tej klasy już nie ma, ale wiemy, że są inne klasy ludu Bożego, ale życie wieczne na każdym poziomie jest wspaniałą nagrodą i tę nagrodę na wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.
Dziękuję Panu Bogu za to.